Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, a moim gościem jest doktor habilitowany Wojciech Kosiak, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na co dzień pracujący w pracowni diagnostyki ultrasonograficznej i biopsyjnej przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze, witam w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Panie profesorze, na ile zastosowanie aparatów ultrasonograficznych, tak zwanych USG, powszechnie tak o nich mówimy, zrewolucjonizowało diagnostykę medyczną, bo lekarze od jakiegoś czasu tym się posługują i można wiele chorób chyba wykryć.
Znaczy, witam państwa raz jeszcze. Pytanie jest trudne, dlatego że nie ma na to żadnych dowodów, że cokolwiek się zmieniło czy zrewolucjonizowało. Niemniej jednak na pewno najważniejszą rzeczą jest zmieniło myślenie lekarzy, ale również myślenie pacjentów o diagnostyce. I to jest rzecz, która wydawała się kiedyś niewiarygodna, ale tak naprawdę my w tej chwili przeszliśmy do tak zwanej medycyny obrazowej, gdzie diagnostyka obrazowa odgrywa olbrzymią rolę w procesie diagnostycznym pacjentów. Obojętnie, czy będzie to klasyczne badanie rentgenowskie, czy będzie to tomografia, czy rezonans, to ultrasonografia jest bardzo ważnym elementem tego procesu diagnostycznego, a jednocześnie jest tak naprawdę jedynym przyjaznym dla pacjenta narzędziem diagnostycznym pozwalającym zobaczyć wnętrze człowieka.
I ona też pozwala potwierdzić, prawda? Jeśli jest jakiś proces chorobowy się toczy, to często można potwierdzić takim badaniem obrazowym, niekoniecznie jakimś inwazyjnym zaraz nakłuwaniem pacjenta, czy tam, nie wiem, operowaniem od razu.
Oczywiście w wielu przypadkach pozwala, ale równie istotne jest to, że pozwala wykluczyć. W części przypadków przynajmniej takie, gdzie podejrzewamy, a w znacznej części przypadków jednak potwierdza rozpoznanie, co też jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o diagnostykę obrazową.
Ja byłam kiedyś na takim pana wykładzie, gdzie pan pokazywał na slajdach aparaty, na których zaczynał pan swoją pracę. Jak one bardzo się zmieniły w stosunku do tych współczesnych?
No to jakbyśmy tak porównali to do samochodu na przykład, bo to najłatwiej. To tamto to była taka syrenka, a w tej chwili mamy niezłej klasy Mercedesa.
A na czym polega ta różnica? To jest jakość tego badania? To, co widać?
Wszystko w zasadzie się zmieniło, tak samo jak w tych samochodach. Zmienił się komfort jazdy, czyli komfort pracy lekarza. Poprawiła się możliwość obrazowania, zwiększyła się rozdzielczość. Mamy świetne parametry w zakresie obrazowania kolorowym Dopplerem. Mamy nowe techniki obrazowania. Więc to jest między tamtym badaniem, a tym, co jest istotne, jest na przepaść.
O tym będziemy jeszcze mówić w dalszej części programu. Ja tylko chciałam tutaj podać państwu numer SMS-owy 603060606. Jeśli państwo mają pytania do doktora habilitowanego Wojciecha Kosiaka, profesora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który kieruje pracownią diagnostyki ultrasonograficznej i biopsyjnej w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, to zapraszam do kontaktu. Można wysyłać nam SMS-em pytania. Panie profesorze, a na czym tak naprawdę polega badanie USG? Czy ono jest bezpieczne?
Badanie USG to jest szalenie prosta sprawa, wie pani, tak naprawdę z punktu widzenia wyjaśnienia całego zjawiska. Z tego względu, że głowica wysyła falę ultradźwiękową, która odbija się od tkanek, od wszystkich struktur, wraca do głowicy i jest przetwarzana przez aparat w formie cyfrowej. Otrzymujemy obraz na ekranie monitora.
Czyli to nie jest żadne promieniowanie, tak jak niektórzy myślą?
Nie jest to promieniowanie, są to ultradźwięki, które tak naprawdę w chwili obecnej, zgodnie z wszelkimi standardami postępowania, to jest to badanie w pełni bezpieczne. To zgodnie jest i z wytycznymi europejskich towarzystw ultrasonograficznych, jak i światowych czy amerykańskich. W związku z tym jest to badanie bezpieczne. Nikt do tej pory nie udowodnił, że ta częstotliwość, którą my wykorzystujemy w diagnostyce, w jakikolwiek negatywny sposób wpływa na organizm. W związku z tym wydaje się to badanie bezpieczne, ale...
No właśnie, bo nawet się mówi, że w ciąży za często nie można.
Ale ciąża to jest specyficzne badanie ultrasonograficzne i to jak do każdego badania muszą być wskazania, tak jak do każdej działalności medycznej, to jest oczywista sprawa. W związku z tym to nie jest tak, jak kiedyś ktoś sobie ze znanych aktorów kupił aparat ultrasonograficzny, miał w domu i ciążę podglądał. No tak to nie jest. W związku z tym to też trzeba mieć zdrowy rozsądek w tym wszystkim, ale przede wszystkim muszą być wskazania do badania. A ciąża jest dosyć specyficznym, to co pani poruszyła temat ciąży, to jest specyficzne badanie i
Ono może mieć jakikolwiek wpływ na dziecko? Dlatego się
Nikt
mówi,
tego nie udowodnił tak naprawdę jeszcze w tej chwili, czy ma, bo ta częstotliwość, ale niemniej są badania na zwierzętach, które wykazują, że no, ale to też nie można przenosić bezpośrednio. W związku z tym trzeba zachować naprawdę zdrowy rozsądek w tej diagnostyce, bo to jest najważniejszy element naszego. Oczywiście każde badanie ultrasonograficzne jest badaniem, które niesie ze sobą pewne obciążenie głównie mentalne, ale nie wykonujące, nie dające jakiejś szkody w organizmie człowieka.
Czyli na przykład jeśli ciąża jest zagrożona, to wtedy to jest uzasadnienie, żeby
absolutnie
częściej?
Tak, absolutnie.
Czyli to
tak.
Nie jest tak, że 2-3 razy w ciąży to jest za dużo?
Znaczy są, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Położnicze ma swoje standardy badania tych pacjentów i bardzo ładnie opracowane, chyba jeden z lepszych standardów badania, i tam trzeba się tego ściśle trzymać. To jest klucz programu.
Dzisiaj już bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że można stwierdzić jakieś patologie, choroby u dzieci w życiu płodowym. Wszystkie czy niektóre? Jakie są możliwości w tej chwili?
Możliwości są olbrzymie. Wszystkich na pewno nie, bo tego się nie da wszystkiego zrobić. Trzeba brać pod uwagę wiele elementów, które decydują o tym, ale prenatalna kardiologia rewelacyjnie się rozwija i wiele rzeczy może. Prenatalna diagnostyka w zakresie dobrostanu ciąży cudownie się rozwija i świetne badanie. Podobnie jest z badaniami w zakresie czy to układu oddechowego nowego płodu, czy układu moczowego, czy przewodu pokarmowego płodu. To są badania, które tak naprawdę wiele wnoszą, a jednocześnie są weryfikowane postnatalnie.
One wnoszą wiele w tym sensie, że zaraz po urodzeniu dziecka, albo nawet jeszcze w trakcie ciąży, można je po prostu leczyć.
Oczywiście,
tak?
Jak najbardziej. Przede wszystkim ten pacjent, jeżeli stwierdzimy jakąś patologię, to natychmiast może poród odbyć się w ośrodku, który się tą patologią zajmuje. To jest fantastyczna sprawa z punktu widzenia opieki nad tymi pacjentami.
Panie profesorze, a czy małe dzieci badać jest trudniej niż dorosłych, bo one są w fazie rozwoju, rosną? Łatwiej jest zrobić USG dziecku, czy to jest dużo trudniej?
Nie, no łatwiej.
Łatwiej jest, tak?
Łatwiej, to jest dużo łatwiej. To jest cudowne badanie, wie pani. Także tam generalnie wszystko widać i pewnie to trzeba się tego nauczyć, badać dzieci, ale to jest badanie, jest cudowne, jest dużo łatwiej niż pacjentów dorosłych.
A jakie są wskazania do wykonania USG u osoby dorosłej? Czy to muszą być jakieś konkretne choroby, podejrzenie tych chorób? Bo może są takie choroby, w których nie korzysta się z diagnostyki USG, a można by było. Czy to badanie jest dla systemu drogie, o tak powiem?
Dla systemu badanie nie jest drogie. Jest niedocenione, niedoszacowane cenowo również. Znaczy ja powiem tak, jest to jedno z badań, które spełnia kryteria badania przesiewowego w zakresie bardzo różnym. I to jest rewelacyjna sprawa, że jako badanie przesiewowe, bo spełnia wszystkie kryteria, może być stosowane w poszczególnym. W związku z tym badanie planowe siebie w wieku takim czy innym, to jest cudowna sprawa i daje pewną informację. Druga kwestia jest, co badać, prawda, bo to wszystko... Każde badanie wykonane generuje pewne koszty i to jest z kolei związane, więc to znowu trzeba by selekcjonować grupę ryzyka i w tej grupie analizować tych pacjentów i wykonywać badania w tej kwestii.
Zastanawiam się właśnie, kiedy powinno się wykonać. Jeśli ktoś nigdy nie miał, chociaż to wydaje się mało prawdopodobne, ale może tak się zdarza, albo na przykład coś czuje, że jest z nim nie tak, że coś się dzieje, to jak on powinien postąpić, żeby to badanie zostało mu wykonane? Lekarz powinien skierować, czy można samemu? Jak to wygląda?
Czy generalnie w Polsce można samemu. Jest bardzo dobrze rozwinięty rynek prywatnych usług ultrasonograficznych i to nie ma żadnego problemu, żeby sobie zrobić. Z tym, że lepiej robić badanie celowane, bo jednak za zdrowie pacjenta odpowiada jego lekarz rodzinny i on powinien odpowiednio pokierować tego pacjenta i ukierunkować diagnostykę. On ma pełną informację o pacjencie, ma doskonale zebrany wywiad, a wiemy, że przy postawieniu rozpoznania wywiad jest kluczowy, bo to jest 70% prawidłowego rozpoznania to jest w wywiadzie, dobrze zebranym wywiadzie. I tu lekarz rodzinny powinien to odpowiednio ustawić. Tak jest moje zdanie. A no, my mamy taką tendencję do szybkiego załatwiania problemu. Coś mnie boli tutaj w plecach, no to pójdę sobie zrobić USG, bo może to są nerki. A to wcale nie muszą być nerki. To może być również tętniak aorty, może być wiele innych rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. W związku z tym to dużo lepiej jest, jak to jest skierowane i badanie jest nastawione celowane i ustawione, odpowiednio ukierunkowane przez lekarza jednak rodzinnego.
A można takie badanie sobie zrobić, że po prostu wszystko sobie zbadamy. Przychodzi człowiek, kładzie się na leżance i od głowy po palce stóp sprawdzamy, czy mu coś się nie dzieje. Zdarzają się takie sytuacje, że pacjenci chcą takiego badania?
Tak, oczywiście. To u pacjentów pediatrycznych to jest w zasadzie standard, tak? Że jeżeli ktoś z kogoś stać na to, bo to nie jest zbyt tanie badanie, że się robi komercyjnie, to takie badania się zdarzają i możemy zbadać, począwszy od ciemiączka, jeżeli mamy otwarte, poprzez ocenę gałek ocznych, poprzez ocenę węzłów chłonnych szyi, ocenę śródpiersia, ocenę płuc, ocenę całej jamy brzusznej z jelitami włącznie, czy ewentualnie układ mięśniowo-szkieletowy. To nie jest problem.
I w takim badaniu można, co właściwie można określić? Jeśli jest jakaś zmiana chorobowa, to jej zaawansowanie na przykład widać, czy ogólnie widać, że coś jest i trzeba dalej diagnozować?
W wielu przypadkach tak jest, jak pani powiedziała na końcu, że ultrasonografia nie do końca stawia jednoznaczne rozpoznanie i z tego musimy sobie zdawać sprawę. I w wielu tych przypadkach konieczne jest rozszerzenie tej diagnostyki. To jak popatrzy pani sobie na liczbę wykonanych badań tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego w ciągu ostatnich lat, to jest skok w granicach 300, 400, 500% więcej niż lat temu 10. Wynika to z wielu powodów. Jednym powodem, że łatwiej dostęp do tomografii czy do rezonansu, ale z drugiej strony gro tych badań jest na podstawie wskazania z badania ultrasonograficznego, które kończy się pewnym charakterystycznym zdaniem, wskazana dalsza diagnostyka obrazowa. I tak niestety jest.
Czyli ono jest początkiem, a te tomografie dokładnie i pozostałe tak. Mają weryfikować, czy to prawda, co tam ewentualnie
dokładnie tak. To jest bardzo ciekawy, problem, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych i jeszcze lat temu, powiedzmy 15, liczba osób kierowanych na tomografię komputerową pacjentów dorosłych z podejrzeniem zatorowości płucnej była wcale nie mniejsza niż jest teraz. Ale rozpoznanie zatorowości stawiano w 50%. W tej chwili to rozpoznanie stawia się w 5% przy znacznie większej liczbie osób. I to jest pewien problem. No ale to są pewne koszty, które ponosimy celem lepszej diagnostyki.
Wszystko widać, można obejrzeć mózg, płuca, nawet te tkanki i narządy chronione przez układ kostny?
Powiem tak, mózgowie można zobaczyć oczywiście u dziecka. Można wykonać badanie oceny przepływów wewnątrzmózgowych transkranialne dla pacjentów dorosłych. Możemy zobaczyć zatoki szczękowe. Możemy zobaczyć sobie kości, bo to jest świetna metoda do kości, do złamań kości, do pęknięć kości. Płuca rewelacyjnie możemy sobie zobaczyć. Oczywiście nie tak dobrze jak w tomografii komputerowej, ale lepiej jak w badaniu rentgenowskim można zobaczyć płuca w badaniu ultrasonograficznym.
U dorosłych i u dzieci, tak?
U dorosłych i u dzieci. Oczywiście to są badania uzupełniające się. Nie jest tak, że jedno zastępuje drugie, ale ultrasonografia jest pod tym względem, zgodnie z piśmiennictwem, jest zdecydowanie
mała. A tkanki miękkie, panie profesorze? Świetno. Takie jak na przykład, czy widać jakieś wzrosty pooperacyjne albo włóknienie tych tkanek? Widać takie rzeczy?
Znaczy w tkankach miękkich tak, na pewno widać. To, w tej chwili te głowice, które stosujemy, one mają fantastyczną rozdzielczość, to doskonale widać i te zmiany doskonale widać. Co do wzrosty w jamie brzusznej, no to tutaj duże doświadczenie badającego i objawy pośrednie mogą wskazywać na obecność wzrostu.
I mamy tutaj SMS od naszych słuchaczy. Pani Agnieszka pozdrawia. Mój syn uwielbiał pana doktora. USG to najfajniejsze badanie. Do dziś syn pana doktora pamięta. To pozdrowienia. A druga pani Sabina, mam pytanie. Czy w związku z tym, że aparaty USG są obecnie tak wysokiej klasy, czy można zastąpić mammografię piersi badaniem USG?
Znaczy nie można w pełni zastąpić badania mammograficznego badaniem ultrasonograficznym. Są to badania, które się uzupełniają nawzajem.
Czyli rozumiem, że w niektórych sytuacjach, kiedy jest po mammografii wskazanie do badania USG i odwrotnie, to jest to uzasadnione.
Absolutnie uzasadnione, z tym, że to decyduje o tym również wiek pacjenta i wiele, wiele innych elementów.
Porozmawiajmy, panie profesorze, o tej głowicy, o której pan już wspomniał, w aparacie USG, czyli to takie urządzenie, które w ręku trzyma lekarz i po prostu porusza się po ciele pacjenta. Ona wysyła i odbiera ultradźwięki. To ma decydujący wpływ na jakość badania? Jaka jest ta głowica?
Tak, tak, tak. Dlatego, że
to jest najważniejsza rzecz w USG?
Znaczy, wydawało się kiedyś tak. W tej chwili to jednak cały system elektroniki, który jest, bo to jednak tak jak zmieniło wszystko, poszło do bardzo do przodu. Ale głowica jest niezwykle ważna i dobór tej głowicy do odpowiedniego badania struktury jest też niezwykle istotny. Ale to jeszcze nie wszystko. W zakresie tej jednej głowicy są różne ustawienia tej głowicy, które wykorzystujemy, powiedzmy, zakładając, że mamy głowicę do oceny struktur powierzchownych, to mamy specjalne programy do oceny układu mięśniowo-szkieletowego, specjalne programy do oceny piersi, do oceny tarczycy.
Czy też różna rozdzielczość?
Trochę inna specyfika jest, tam jest troszkę inaczej dobrany preset, inne ustawienia są aparatu już, który pozwala tej głowicy tak pokazać.
Czyli rozumiem, że można też zajrzeć głębiej, nie tylko tak z wierzchu, bo ta częstotliwość i wzrost rozdzielczości pozwala na zajrzenie głębiej w narządy.
No, jest odwrotnie. Im wyższa częstotliwość, tym jest mniejsza penetracja fali dźwiękowej.
A ta głowica się zużywa po jakimś czasie?
Jak
ile badań można wykonać? Jak starzeje się taki aparat?
Trudno mi jest powiedzieć na to pytanie.
A to są tysiące?
To są w tysiące badań, 50 do 100 tysięcy badań.
Można wprowadzić głowicę do wnętrza ciała człowieka i zrobić takie badanie też?
Tak, to już od bardzo dawna jest tak, że wykonujemy badania endokapitalne, czy to wszystko zaczęło się od oceny, tak naprawdę zaczęło się od oceny przewodu trzustkowego. Dosyć dawno temu, bo jeszcze pamiętam, jak byłem na pierwszym zjeździe w 1991 roku w Kopenhadze, to byłem zaszokowany tymi informacjami. W tej chwili to jest standard. Jest to bardzo fajne badanie wykorzystywane do oceny zarówno całego przewodu pokarmowego.
Jak ono się nazywa?
Endosonografia.
Endosonografia.
Tak, to jest do przewodu karmowego i również do oceny pęcherza moczowego, dróg moczowych. Jest to fantastyczna rzecz, bo możemy zajrzeć do środka klasyczną metodą, czyli zobaczyć endoskopię zrobić, a jednocześnie wykorzystując głowicę ultradźwiękową zobaczyć to, co jest dookoła. Czyli to, co jest niewidoczne od środka, możemy zobaczyć.
Ale to zwykłe takie USG w gabinetach lekarskich, które jest, nie wystarcza. To musi być jakiś specjalny sprzęt.
Nie, to jest specjalna głowica, która jest przystosowana do badań, bo możemy wykonywać te badania, możemy taką wideo endoskopię, ultrasonografię robić w zakresie układu oddechowego. Możemy wprowadzić głowicę do oskrzeli, zobaczyć sobie te zmiany okołooskrzelowe. Możemy zobaczyć to w przewodzie pokarmowym, a również w układzie moczowym. Są specjalne głowice, bardzo drogie i jednorazowego użytku.
A panie profesorze, czym się różni endoskopia od ultrasonografii? Bo endoskopia, endosonografia, mówił pan, to są podobne słowa, mogą tutaj wprowadzać jakieś zamieszanie.
Endoskopia to jest oglądamy to, co jest w środku, wprowadzając ptor wizyjny do układu oddechowego i mamy endoskopię układu skrzydłowego czy do przewodu pokarmowego. Ultrasonografia, to oprócz toru wizyjnego do tego dostajemy obraz to, co jest dookoła się dzieje, czyli tam te widzimy zarówno tkankę, która bezpośrednio przylega do przewodu pokarmowego, ale również to, co dzieje się głębiej.
Na ile USG może ocenić funkcjonowanie organizmu? Czy na przykład widać, można ocenić, nie wiem, elastyczność tkanek, jakiś ruch zastawek serca, bo echokardiografia to też jest w pewnym sensie USG, prawda?
Tak, to jest USG, tylko że wykonywane przez kardiologów. Cudowna metoda i tamta czynnościowe badania jak najbardziej w różnych aspektach. W tej chwili dodatkowo wykorzystuje się jeszcze ocenę płuc u tych pacjentów w badaniu ultrasonograficznym, więc to daje taki wygląd kompleksowo tego pacjenta, żeby ocenić. Czy do funkcji? To jest trudne pytanie. Są inne metody, to są znacznie lepsze niż ultrasonografia do oceny funkcji narządów.
Panie profesorze, a taki aparat, on wykonuje często różne obliczenia. Sam jakby, na podstawie tego, co robi lekarz, jak to bada, wiele parametrów, na przykład właśnie chociażby w tym tak zwanym echu serca. Czy jest ryzyko, że on się pomyli, taki aparat, czy jest małe takie ryzyko?
Aparat zmierzy wszystko to, co mu zadamy.
Wszystko zmierzy i dobrze zmierzy?
Dobrze zmierzy. To wszystko, co mu zadamy, to on zmierzy.
Bo zastanawiam, na ile te badania są takie, że jeden aparat wykona taki pomiar, a pójdziemy gdzieś indziej i będziemy mieć inny pomiar. Czy to jest prawdopodobne?
Jest to prawdopodobne, ale to nie wynika z aparatu chyba. To właśnie wynika z tego, że trochę inne miejsce, przesunie się w inne miejsce i stąd są te rozbieżności.
Pacjenci czasami pewnie wskazują, że byłem tutaj, wyszło coś tam, byłem gdzie indziej, mam inny wynik.
Ale oczywiście i to jest o tym decyduje operator. Tak? To, co aparatura zmierzy, to my jej zadamy, ale decyduje o tym operator, który wykonuje to badanie i on zadaje odpowiednie parametry tej maszynie, które ma mierzyć.
Mamy też tak zwane badanie USG doplerowskie. Co to tak naprawdę znaczy? Jakie informacje dzięki takiemu badaniu uzyskuje lekarz?
No więc badanie doplerowskie to jest dziwne określenie tak naprawdę. Ono wzięło się chyba nawet stąd, jeszcze dużo wcześniej, jakieś 30 lat temu, gdzie zaczęto oceniać najpierw kolorowym doplerem, czyli pokazywano przepływy. Potem był Doppler mocy, który pokazywał nam jeszcze dokładniejsze wolne przepływy. I Doppler spektralny, który tak naprawdę wszedł bodajże w 1956 roku, pierwsze badanie wykonano. To są dwa różne badania. Badanie kolorowym Dopplerem jest tylko i wyłącznie oceną, jest przepływ lub tego przepływu nie ma. Oczywiście w zakresie...
Przepływ to znaczy, co pan profesor ma na myśli?
No, na przykład przepływ w naczyniach tętniczych czy żylnych. Możemy sobie popatrzeć, w jakim kierunku płynie, czy w dobrym kierunku, czy złym, jaki jest ten przepływ, czy jest
szybko, czy wolno, tak?
Szybko i czy wolno. Generalnie tak. W zależności od tego, jakie prędkości nastawimy, ale Doppler spektralny, on jest półilościową oceną przepływu, który jest niezwykle istotny do oceny zwężeń, do oceny prędkości przepływu w naczyniach, do oceny oporności danego naczynia w narządach, który ma, odpowiada mniej więcej funkcji. To jak w nerkach, gdzie wzrost indeksu oporu w nerkach od razu przekłada się na funkcję tych nerek. Więc to jest pewien ważny element oceny doplerowskiej.
Bardzo dużo osób boi się na przykład sytuacji takiej, że mogłyby mieć udar. Czy to jest takie badanie, które może w pewnym sensie podpowiedzieć coś? Takie badanie doplerowskie? Na przykład tętnic szyjnych.
Tak, jak najbardziej. Zwężenia wszelkiego rodzaju to jest wskazanie bezwzględne do oceny.
Ale nie zawsze?
Nie zawsze. Ale generalnie tak. Generalnie to te badania są świetnie wykonywane i tutaj bardzo ładnie rozpoznawane są te rzeczy. Ale przede wszystkim trzeba zrobić dobre badanie echokardiograficzne. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, jednak badanie echokardiografię przezprzełykową celem poszukiwania tych zmian w tych udarach.
Czyli rozumiem, że na takie badanie doplerowskie, gdzie badane są przepływy, pacjent nie powinien, czy na echo właśnie serca, nie powinien przyjść prosto na przykład po 10 kilometrach joggingu, bo może tutaj być zakłamane troszkę.
Znaczy, to wszystko zależy, bo jeżeli ktoś chce od razu próbę wysiłkową zrobić, to będzie miał idealnego pacjenta do próby wysiłkowej, bo tak też się robi echo wysiłkowe, tak zwane stres echo, i to też można od razu zrobić, ale generalnie pacjent nie powinien być.
Też się mówi, że pewne rzeczy utrudniają wykonanie badania, na przykład kosmetyki, balsamy, nie należy się smarować przed takim badaniem rzeczywiście?
Znaczy, ja
z praktyki?
Tak, wszystkie dzieci są tymi kosmetykami smarowane, moim zdaniem to nie przeszkadza. A wręcz odwrotnie, ultrasonografia w tej chwili w kosmetologii odgrywa istotną rolę z tego względu, że no, może ocenić jakość kosmetyków i co się próbuje robić z wykorzystaniem ultrasonografii bardzo wysokiej częstotliwości. W związku z tym to chyba nie przeszkadza.
Profesor Wojciech Kosiak z Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorytet w zakresie badań obrazowych jest z nami w studiu. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk. Dziś ekspertem jest doktor habilitowany Wojciech Kosiak, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierujący pracownią diagnostyki ultrasonograficznej i biopsyjnej przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMED. Panie profesorze, na ile diagnostyka USG w pana opinii i praktyce klinicznej przyczynia się do wykrycia chorób we wczesnej fazie? To jest duży postęp w tym zakresie?
Zacznę od końca. Postęp na pewno jest, ale o ile to... No nie ma niestety takich badań, które by jednoznacznie określały. W wielu przypadkach, bardzo wielu przypadkach, szczególnie u dzieci, to jest diagnostyka, która pozwala w miarę wcześniej rozpoznać wiele rzeczy. Aczkolwiek nie do końca wszystko, bo jest trochę... To nie jest takie proste.
No ale gdyby nie było USG,
To byłby dramat.
To byłby dramat, to czyli byłby jednak dramat. Jest potrzebne i ułatwia,
oczywiście,
i przyczynia się.
Oczywiście, no bez USG to ja nie wyobrażam sobie, że można egzystować w tej chwili bez ultrasonografii. Bo jeżeli pacjent przychodzi do szpitala, na jakikolwiek oddział, który z jakimkolwiek problemem, to pierwsze pytanie jakie jest? Co ten pacjent ma w badaniu ultrasonograficznym? I dopiero potem, na podstawie tego badania, ustala się dalsze sprawy. Tak przynajmniej jest u nas w Klinice Onkologii Dziecięcej. Jak jest to robimy to, tamto i tamto, ale co ma w USG? No takie coś, to jedziemy dalej w takim czy innym kierunku. I to jest olbrzymia zaleta ultrasonografii w kierunku diagnostyki chorób onkologicznych.
Tutaj mamy pytania od słuchaczy. Między innymi jedna z pań pyta, właściwie pisze chyba o swojej historii, że 13 lat temu w USG piersi stwierdzono u niej torbiel, po czym okazało się, że przy biopsji, że to nie była torbiel, tylko guzek nowotworowy. Czy tak może być, że w USG wydaje się zmiana łagodną, a potem okazuje się, że łagodną nie jest?
Tak, tym bardziej to było 13 lat temu. To był nieco inny sprzęt i taka możliwość istnieje. Obie zmiany mogły wyglądać bardzo podobnie. Bardzo, bardzo podobnie. Przy starszej klasie sprzętu, bez korzystania z nowych technik obrazowania, taka możliwość istnieje.
Bo czasami pacjenci mają żal, że ktoś tam nie napisał tego opisu dobrze, albo że źle wykrył. To niekoniecznie po prostu jest zawinione, tak? Rozumiem, że tam wcześniej, zwłaszcza jak ten sprzęt był mniej taki, powiedzmy, niezawodny.
Znaczy nawet teraz, jak jest nowy sprzęt, to też jest, ultrasonografia nie jest panaceum na wszystko. Nie da się wszystkiego zobaczyć. I generalnie uważa się, że mając dobrej klasy sprzęt, dobrego fachowca wyszkolonego, to jest szansa na popełnienie błędu w 7% swoich badań. Tak się powszechnie uważa. Niestety nie wszystko da się zobaczyć badaniu ultrasonograficznym, bo gdyby tak było, to by nie było innych badań. A jest ultrasonografia, to nie da się wszystkiego zobaczyć. No my na pewno wszyscy się staramy, żeby to było jak najlepiej i zobaczyć jak najwięcej, ale to nie zawsze się udaje i to odsetek błędu trzeba gdzieś, ten margines błędu jest wkalkulowany w to badanie ultrasonograficzne, bo ono zależy od wielu elementów. Zależy od pacjenta, od przygotowania pacjenta, zależy od problemu, który ma pacjent, zależy od klasy aparatu ultrasonograficznego, zależy również od badającego, jego nastroju, może mieć lepsze, gorsze dni. Wiele elementów decyduje o sukcesie tutaj.
No właśnie, bo lekarz musi przejść specjalne szkolenie. To nie jest tak, że sobie każdy doktor, który kończy studia, siada do takiego aparatu i coś tam ogląda. To tak nie jest prosto.
No generalnie tak nie jest. No, nie można się tego nauczyć w weekend, no, tego się nie da tak naprawdę. Podstawy oczywiście można złapać, a wymagane jest pewne doświadczenie w tym wszystkim i to jest decydujące.
A skąd pacjent ma wiedzieć w takim razie, gdzie do kogo pójść, żeby to badanie było zrobione jak najlepiej i żeby trafić właśnie w taki, do osoby, która się specjalizuje? Bo rozumiem, że też są lekarze, którzy wykonują badania USG, na przykład tylko właśnie te ciążowe, tak jak pan powiedział, że ginekolodzy to robią. Są lekarze, którzy wykonują badania, nie wiem, jamy brzusznej, tak, a i jeszcze inni na przykład mózgowia, czy specjalizują się w badaniach USG dzieci. To gdzie szukać informacji, do kogo, po co, w jakim kierunku się diagnozować, gdzie iść?
No więc, znaczy moje zdanie jest takie, ja jestem przekonany, że za całokształt dobrostanu pacjenta odpowiada jego lekarz rodzinny. I on powinien odpowiednio tego pacjenta ukierunkować, bo tak mi się przynajmniej wydaje, że to by było optymalne.
To znaczy nie dać tylko skierowania na USG, tylko powiedzieć jeszcze, gdzie iść,
myślę,
na dane USG, tak?
Tak, bo jednak większość lekarzy zna rynek i wie, na czym, w którym miejscu warto to zrobić. No, generalnie na znacznej grupie przypadków jest taka sytuacja, że dana przychodnia posiada własny sprzęt ultrasonograficzny i ma dość lepsze czy inne doświadczenia w zakresie ultrasonografii. I to jest świetna sprawa. Problem jest jeden, no, że niestety polska ultrasonografia trochę opiera się na wierze. Bo albo tej osobie wierzę, albo jej nie wierzę. I taka jest ultrasonografia. To jest trudne do... Wynika to jeszcze chyba z przeszłości, że było trochę lepszych, trochę gorszych aparatów. W tej chwili bardzo duża grupa, prawie wszyscy wykonują te badania na dobrym, profesjonalnym poziomie.
Ale mówi się też często i pacjenci to słyszą, że na przykład badania w kierunku nowotworów powinno się wykonywać w takich wyspecjalizowanych ośrodkach, które mają praktykę w rozpoznawaniu poprzez badania USG. Zgadza się pan profesor z tą opinią, że szukać nowotworowych to w onkologicznych ośrodkach badań?
Jako badanie weryfikujące, jasna sprawa. Badanie przesiewowe
można wykonywać
w miejscu, gdzie jest się pacjentem przychodni, a weryfikujące jak najbardziej w ośrodkach, które się zajmują tą diagnostyką, jak najbardziej.
A dlaczego w Polsce badania USG nie są wykonywane przez ten tak zwany personel średni, czyli pielęgniarki, techników, czy są wykonywane, może ja nie wiem, bo za granicą na przykład to jest powszechne, że pielęgniarka wykonuje USG albo położna, a nie lekarz. U nas jest po prostu inny rodzaj kształcenia, nie ma uprawnień. O co tu chodzi, że nie można do pielęgniarki pójść? Ludzie by nie przyszli, myśli pan profesor?
Nie,
do lekarza?
Nie, to jest system opieki zdrowotnej, który jest trochę inaczej oparty. system amerykański, angielski czy japoński opiera się na sonograferach, czyli technikach. Tak jak technik radiologii, tak technik ultrasonografii. To są osoby, które są szkolone przez 2,5 do 3 lat. W jednym zakresie, na przykład wykonywanie badań tarczycy, wykonywanie badań jamy brzusznej u dzieci czy u dorosłych Dopplera, to są osoby szkolone. U nas tego nie ma. Czy jest lepsze, czy gorsze? Ja powiem tak. Z jednej strony taki system jest niezłym systemem, dlatego że te osoby wykonują badania, ich nie opisują, przychodzi lekarz z umiejętnością czy radiolog i w ciągu tam kilku godzin czy dwóch, trzech godzin opisuje te całe badania.
Tak samo jak w przypadku w Polsce na przykład, że też przecież tomokomputera nie wykonuje dokładnie lekarz, tylko wykonuje wyspecjalizowany technik. Tak.
A ja jestem z kolei zwolennikiem, że nie ma bardziej klinicznego badania niż badanie ultrasonograficzne. Bo przecież cała medycyna, jak popatrzymy sobie na historię, rozpoczęła się od oglądania, tak? My oglądaliśmy pacjenta, oglądaliśmy mocz, oglądaliśmy kał, język i od tego się zaczęło oglądanie. A ultrasonografia jest jakby przedłużeniem tego oglądania, bo możemy zajrzeć nieco głębiej, więc jest to naturalny rozwój. Jest to najbardziej kliniczne z badań obrazowych. W związku z tym powinno być w dużej mierze wykonywane przez klinicystów.
Panie profesorze, a wracając, te badanie USG w Polsce jest elementem standardowego postępowania, a przynajmniej powinno być, na przykład, jeśli pacjent trafia na SOR, kiedy, w jakich przypadkach powinno być zrobione?
To, co powiedziałem poprzednio, do każdego badania, każdego działania musi być wskazanie. No, można powiedzieć tak.
Ale ból już na przykład jest wskazaniem?
Ale oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej. Problem tylko polega na tym, że kwestia dostępności, bo jeżeli ktokolwiek raz był na SOR-ze, to jest to bardzo, trudna praca osób na SOR-ze, ze względu na liczbę osób zgłaszających się tam. Często w wielu przypadkach decyduje czas dla dużej grupy pacjentów i to jest, który pozwoli. W związku z tym to nie jest takie proste, ale jak najbardziej w każdym przypadku, jeżeli taka możliwość tylko istnieje, powinno być to badanie wykonane. Jeżeli taka możliwość istnieje.
A te aparaty USG, na przykład troszkę tam pan wspominał, że czasami są przychodnie, które mają już na wyposażeniu.
Większość ma.
Większość, ale takie te mniejsze przychodnie. USG powinno być w każdej przychodni, tak jak, nie wiem, EKG jest w każdej przychodni.
Ja myślę, że chyba mało jest przychodni, które nie mają aparatu USG. Tak mi się wydaje. Większość tych przychodni jednak posiada aparat USG.
Te duże przychodnie, tak, ale te mniejsze rodzinne mogą nie mieć w sumie.
Myślę, że mniejsze mogą nie mieć, tak, to ja się z tym zgodzę, ale będą miały w najbliższym czasie.
To już nie jest takie, bo w tym sensie pytam, bo czasami zastanawiamy się, może to jest za duży koszt, żeby taki aparat kupić, bo mówił pan o tym, że dzisiaj te aparaty to są jak Mercedesy, więc pewnie kosztują też tyle, co taki porządny Mercedes.
No ale mamy też innej klasy samochody, trochę dzisiaj te świetnie czyli jeżdżące, także to nie jest tak.
Czyli nie trzeba koniecznie w takim POZ-cie tak zwanym od razu mieć Mercedesa, ale dobrze, pojawiły się na rynku takie przenośne głowice, które podpina się do telefonu i lekarz może w taki sposób sprawdzić, co tam w środku, we wnętrzu tego pacjenta się dzieje. To są, pana zdaniem, to jest dobry kierunek, to jest przyszłość?
Znaczy, to jest jeden z kierunków rozwoju ultrasonografii, tak zwane pocket size lub handheld aparaty, czyli te, które są w dłoni lub kieszonkowe aparaty ultrasonograficzne.
Pracował pan już na takim aparacie? Testował pan?
Tak, oczywiście. Wiele modeli. Także to jest... Znaczy, powiem tak. Jest to spełnienie marzenia wielu osób, które mówi o ultrasonografii jako nowym stetoskopie. To jest spełnieniem marzeń.
Pierwsza stetoskop taka, to powiedzmy, bo może nie wszyscy wiedzą, to jest tak zwana słuchawka, którą lekarz bada.
Która ma ponad 200 lat od czasów Leneka. Ona zmieniła nasze spojrzenie zupełnie na choroby płuc w momencie, kiedy Lenek to wprowadził.
Bo wcześniej lekarze używali takiej trąbki, można powiedzieć.
Ta trąbka
tak?
To jest właśnie dla Leneka słuchawka. Tak. Ta trąbka to jest słuchawka Leneka. 200 lat temu ponad to zmieniono. A przedtem osłuchiwali bezpośrednio, przykładając ucho do ciała. Lenek to kompletnie zrewolucjonizował, ale jego zaletą było może nawet nie tyle stetoskop, ile też on zmienił spojrzenie na choroby płuc. I marzeniem wielu osób jest to, również moim jest to, żeby ultrasonograf był takim nowym stetoskopem, bo tak naprawdę, jeżeli porównamy sobie możliwości starego stetoskopu ultrasonografu, to jest przepaść. Problem jest tylko jeden. Problem jest w edukacji. I jeżeli edukację rozpoczniemy na studiach, to mamy szansę, że spełni się to marzenie wielu osób, że ten nowy ultrasonograf, kieszonkowy czy przenośny, będzie nowym stetoskopem. No niestety no, trudno jest wprowadzić ultrasonografię do programu studiów, ale nie tylko w Polsce. Nigdzie na świecie się nie udało tak naprawdę chyba do końca wprowadzić tego jako do przedmiot nauczania studentów, a szkoda, bo to jest coś, co mogłoby zmienić zupełnie spojrzenie tych młodych ludzi na swoją przyszłość i na możliwości, jakie daje ultrasonografia.
To jest też wykorzystanie tego narzędzia po prostu w nowoczesnej medycynie,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście, bo to...
Krok do przodu. Tak
ależ olbrzymi, to jest skok z tego wszystkiego. To jest skok, dlatego że przechodzimy... My się nie musimy domyślać, jaką pacjent ma chorobę. My tą chorobę możemy w wielu przypadkach zobaczyć. I to jest klucz programu.
A to się zdarza w tej chwili, że w polskich szpitalach lekarze mają takie stetoskopy z USG, jakby tak nazwijmy je?
Nie czy to tylko jeszcze... w szpitalach, ale również w przychodniach.
Przychodniach.
Lekarz, który pracuje, idzie na wizytę domową, to idzie z nowym stetoskopem, tak? I to jest zupełnie nowa jakość, która jest. I tacy lekarze, spora grupa lekarzy, kolegów tak pracuje, bo znam, że to jest zupełnie nowa jakość.
A powiedzmy jeszcze pacjentom, osobom, które są zainteresowane takim badaniem, jak to się do tego badania się przygotować? Bo do każdego, w zależności chyba od tego, która część ciała będzie badana, inaczej troszkę. Nie zawsze trzeba być na czczo.
Nie, nie zawsze. Oczywiście to wszystko, znaczy ja powiem tak, najlepiej to, jeżeli chcemy się dobrze do tego przygotować i żeby nie było dysonansu między nami a osobą, która nas będzie badała, to na stronie większości kabinetów, które wykonuje się badania ultrasonograficzne, jest doskonała instrukcja, jak pacjent się powinien do tego przygotować. Myślę, że warto zajrzeć do internetu, przeczytać, jak się tego da przygotować. Są różne standardy. Oczywiście my u dzieci generalnie nie wymagamy żadnego przygotowania, bo u dzieci nie ma problemu. No chyba, że są specjalne zalecenia co do oceny, na przykład przewodu pokarmowego, to trzeba, czy pęcherza moczowego, no to trochę inaczej tam trzeba. Ale to też trzeba się dowiedzieć w tym ośrodku i jednocześnie, jeżeli będziemy pytali, jak się przygotować, to trzeba koniecznie powiedzieć, co będzie badane. Bo wtedy jednoznacznie, bo do oceny miednicy mniejszej u dzieci na przykład konieczny jest pełen pęcherz.
Tak.
I tu są wiele elementów.
Bo panie profesorze, nawet są możliwości badania w ultrasonografii zrobienia kontrastu, tak zwanego badania z kontrastem. Są takie aparaty, prawda? Które umożliwiają takie badanie.
No jasne, to jest świetne badanie, kapitalne badanie. Powiem, że z punktu widzenia techniki wykonania szalenie proste, niezwykle skuteczne. W ocenie zmian w wątrobie na przykład u pacjentów dorosłych to jest wyższą czułość ma niż tomografia komputerowa.
Pytam o to dlatego, że przygotowując się do takiego badania też trzeba mieć zrobione wyniki krwi, prawda?
Nie trzeba.
Nie trzeba.
Nie trzeba takiego. To są środki kontrastujące ultrasonograficzne. To jest generalnie gaz, najczęściej są sześciofluorek siarki w osłonkach palmitynowych, który podawany jest dożylnie i wydziela się przez drogi oddechowe. Więc tak naprawdę jedynym przeciwwskazaniem jest ciężka niewydolność oddechowa u tych pacjentów.
Czyli rozumiem, że tutaj żadnych badań krwi
nic nie trzeba robić. Tylko żeby te badania robić. No niestety Polska trochę została w tyle z tymi badaniami ultrasonograficznymi z kontrastem i to, no, to jest pewien problem.
Czyli jeśli chodzi o dzieci, to też nie przygotowujemy jakoś specjalnie. Mówił pan, że nie trzeba dzieci tam, nie wiem.
Nie, generalnie nie. Chyba, że wymagane są specjalna ocena na przykład pęcherza moczowego, no to wtedy musi mieć pełen pęcherz czy układu moczowego. Jak chcemy zobaczyć przewód pokarmowy, no to powinno być naczyń z wypełnionym żołądkiem i tak dalej. Ale to wszystko zależy od specyfiki badania, którą chcemy zrobić, ale do ogólnego badania generalnie nie trzeba gdzieś przygotowywać.
Pacjenci często też słyszą, że badanie powinni, jeśli powtarzają, weryfikują, powinni robić w tym samym ośrodku, na tym samym aparacie, bo wtedy te badania będą najbardziej wiarygodne, miarodajne i tak dalej. Czy pan profesor się zgadza z tym, że powtarzać po jakimś czasie, nie wiem, po roku na tym samym aparacie?
Znaczy, to jest pewien model taki, który warto promować, ale proszę spojrzeć na to nieco inaczej. Spojrzenie innej osoby na ten sam problem czasami może doprowadzić do innych rozwiązań. W związku z tym ja bym aż tak bardzo tego nie gloryfikował i jednak zostawił tutaj pewną dywersyfikację w zakresie tych badań scenograficznych.
Doktor habilitowany Wojciech Kosiak, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na co dzień kierujący pracownią diagnostyki ultrasonograficznej i biopsyjnej przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMED, był moim i państwa gościem. Dziękuję panie profesorze za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Program zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Do widzenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.